Słuchacie radia RMF24 w niedzielne popołudnie. Nadzieja dla miliardów ludzi na świecie. Naukowcy z Uniwersytetu w Nottingham we współpracy z badaczami z całego świata opracowali innowacyjną substancję, która naśladuje naturalne procesy formowania szkliwa i może skutecznie zapobiegać próchnicy. Wyniki badań opublikowano w prestiżowym czasopiśmie Nature Communications. A więcej informacji znajdziecie na naszym portalu RMF24 w artykule pod tytułem "Czy to koniec wizyt u dentysty? Nowa substancja może uratować twoje zęby". A o tym temacie porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest profesor Marzena Dominiak, prorektor do spraw umiędzynarodowienia uczelni z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Dzień dobry, pani rektor.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Na czym więc polega ta nadzieja dla miliardów ludzi na świecie? Pani rektor, co to za odkrycie, co to za substancja?
Króciutko powiem, że jest to syntetyczny materiał, który naśladuje strukturę i funkcję naturalnej macierzy, tak zwanej amelogeninowej, czyli takiej, która związana jest i powstaje naturalnie. Ale jest to materiał syntetyczny, tak zwany biopolimerowy, który naśladuje właściwości elastyny, białka, które normalnie występuje w tkankach ludzkich. Może to brzmi znowu, co to jest biopolimer?
Dokładnie tak.
Mogę powiedzieć. Biopolimer to z kolei może być wytwarzany przez organizmy żywe lub też jest syntetyzowany z monomerów pochodzenia naturalnego. Jakie znamy? Krótko. Mogą być to polisacharydy, kwasy nukleinowe, to są te naturalne, ale mogą być też celuloza, skrobia, chityna, kolagen i DNA, czyli trochę ich znamy. W ten sposób powstaje jakby taka siatka, która musi ulegać wtórnej remineralizacji. To jest takie słowo klucz, które związane jest, czyli musi wytwarzać nam hydroksyapatyty szkliwa i ta praca, która została opublikowana, potwierdziła, że wytwarza się szkliwo zarówno tak zwane pryzmatyczne i nieprzyzmatyczne. Znowu strasznie to brzmi. Pryzmatyczne to jest takie, które jest bardzo uporządkowane i one jest głównej części korony zęba, a nie pryzmatyczne, takie bliżej szyjki zęba, która jest taką cieniutką warstwą pokrywającą, kiedy już nie możemy mieć tak ładnego, uporządkowanego szkliwa. I co najważniejsze pewnie dla słuchaczy, że też może powstawać na takiej erozyjnej zębinie. Ale jeżeli mogę, to takie pierwsze ale. Jest to tylko cienka warstwa utraconego szkliwa, która może powstać na podobieństwo naturalnego szkliwa. Faktycznie jest bardzo wytrzymała na zużycie, stabilna w wyniku intensywnego użytkowania fizjologicznego, ścierania, pękania, erozji kwasowej, ale jest to cienka warstwa. Czyli nie możemy pomylić w ten sposób, że ktoś na przykład ma głęboki ubytek i tu nagle odbuduje się wszystko i zębina, i szkliwo, i albo taka nawet cienka warstwa, ale będzie ubytek, bo to aż nie w ten sposób funkcjonuje, więc na pewno jest to fantastyczna możliwość na przyszłość. Dla kogo? Dla tych, którzy na przykład mają olbrzymią erozję albo też olbrzymią nadwrażliwość zębów, na przykład nie możemy jeść lodów. I tutaj tu się na pewno kłania taka sytuacja. Albo mają ci, którzy odsłonięte szyjki zębinowe w wyniku recesji dziąsła. Więc jest to na pewno niesamowita możliwość, fenomen przyszłości. Może i teraźniejszości, bo jeszcze niestety badania wymagają potwierdzenia klinicznego. Natomiast jeżeli mam jeszcze głos, to chciałabym powiedzieć, że coś podobnego możemy porównać do tego, co do tej pory jest na rynku. Jest to tak zwana również syntetyczna struktura, to jest tak zwany peptyd P11, który naśladuje również naturalne procesy takiej biomineralizacji. On ma struktury, możliwość samoorganizacji w struktury włókniste, czyli tam powstaje w tym pierwszym siatka, a tutaj jest taki dostępny peptyd, który bezpośrednio, czyli białko, które będzie się przeorganizowywał w taką siatkę i będzie ulegał mineralizacji. I to są takie dwie struktury znane w stomatologii zachowawczej właśnie w tej takiej regeneracji tego szkliwa. Ale chcę jeszcze jedną powiedzieć rzecz. Od wielu, wielu lat, od ponad 20, takie amelogeniny są znane w periodontologii. One są pozyskiwane naturalnie i służą między innymi do odbudowy, do regeneracji struktur tkanek przyzębia. Więc tutaj naukowcy od lat już gdzieś wędrują w tych podobnych tematach i próbują odkryć to, co było niemożliwe w przypadku szkliwa, bo szkliwo jest niekomórkowe i jeżeli raz utracona ta struktura, taka siatka, była bardzo trudna do odbudowy. To tak króciutko.
To wszystko brzmi, pani rektor, no bardzo, ale to bardzo mocno zawile, ale pytanie, czy to jest metoda dobra do zastosowania dla każdego i pytanie, czy i kiedy te nowe metody mogą wejść w życie i kiedy będą mogli z nich skorzystać na przykład pacjenci w Polsce?
Jest to na pewno bardzo dobra metoda, może i będzie najlepsza z tego, co powiedziałam, czyli do tej szkliwa porównywalna do tego, co do tej pory było dostępne, wydaje się, że może być najlepsza, bo jest naprawdę trwała i chciałabym, żeby ona była jak najszybciej możliwa i dostępna, natomiast niestety nawet autorzy w swojej publikacji piszą, że jest potrzebna tak zwana walidacja na żywo, czyli musimy dopiero to sprawdzić, jaką to będzie miała faktycznie możliwość wykorzystywania różnych pacjentów pod wpływem różnych sił, nacisku, ścierania, erozji, tego, co się tak nadzieje, będzie działo. Natomiast bez wątpienia ma ogromny potencjał dla innowacyjnych, inspirowanych biologicznie materiałów, takich biomineralizujących, czyli w sposób biologiczny będzie na to wpływało. Ale żeby też mogła być ta mineralizacja, wiadomo, musimy mieć odpowiedni skład i strukturę śliny, odpowiednią jakość żywienia, więc tutaj możemy w drugą stronę też pomóc. No i oczywiście środki, które do tej pory są znane, które głównie koncentrowały się właśnie na mineralizacji, bo myśmy się koncentrowali na tym, jak wzmocnić szkliwo, ale w mniejszym stopniu, bo nie było dostępne, jak zbudować to szkliwo na nowo, czyli zrobić taką nową siatkę, która jest taka uwapniona. Tego nie było i to jest to odkrycie, czyli na nowo siatka, i wzmacniamy to tymi minerałami, które pochodzą ze śliny i z tego, co żyje, jak jemy, jak funkcjonujemy, jak dostarczamy w pastach do zębów czy płynach.
Pani rektor, wspomniałem o artykule na naszej stronie rmf24.pl, artykule zatytułowanym "Czy to koniec wizyt u dentysty? Nowa substancja może uratować twoje zęby". Jak rozumiem, oczywiście jest to rewolucyjne rozwiązanie, ale chyba to jednak nie koniec wizyt u dentysty, prawda?
To nie koniec, na pewno ono nam pomoże w wielu wypadkach. Jak wiecie Państwo, w większości każdy cierpią na jakąś nadwrażliwość, czy z powodu wyszczotkowanych zębów, bo takie puceritis, czy odsłoniętych szyjek, czy po prostu takich przypadłości, no i to było straszne. I wtedy możemy mieć taką szybką rewolucję, która się w ten sposób pojawi, albo bardzo początkowa próchnica, która będzie, czyli u tych właśnie dzieci w rozwijającym się uzębieniu, kiedy tak naprawdę czasami jakieś plamy próchnicowe powstają, czyli nie zostały zniszczone bardzo zęby, tak w przyszłości ona pewnie może pokazać ten olbrzymi potencjał. Natomiast nie już jak ktoś ma bardzo zniszczony ubytek, że zamiast wypełnienia będziemy w ten sposób mogli odbudować zęby, więc to niekoniecznie przyszłościowo bardzo ważny krok w przyszłość.
Zdecydowanie tak. Pani rektor, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o to zaplecze, powiedzmy, finansowe? Czy stosowanie tej nowej metody może być kosztowne, czy to jeszcze jest absolutnie za wcześnie, żeby jakkolwiek prognozować w tym temacie?
Myślę, że zupełnie za wcześnie. My możemy porównywać jedynie do jakichś dostępnych materiałów, właśnie do tego jednego, którego wspominałam, jest taki dostępny na rynku i tu możemy jakoś prognozować i myślę, że niektórzy, którzy będą wiedzieli, chcieli poszukać, nie będę tutaj podawała publicznie nazwy produktu, bo to nie to miejsce, ale to nie aż dramatycznie tak drogie do tej pory to, co występuje, więc porównując to, podejrzewam, że może być dostępne w wielu miejscach i dla wielu osób, więc idźmy tym tropem i myślę, że może to faktycznie nam ułatwić leczenie, takie codzienne leczenie stomatologiczne.
No właśnie, idźmy tym tropem i pytanie pani rektor, czy są jeszcze jakieś inne odkrycia w stomatologii, o których warto powiedzieć, nad którymi na przykład aktualnie pracują specjaliści?
Tak, no możemy powiedzieć, że jest ich wiele. Co chwileczkę możemy usłyszeć, że na przykład jest stosowana hodowla komórek miazgi zęba w celu regeneracji zębiny, to możemy już zrobić. W celu regeneracji szkliwa, no właśnie tu jeszcze nie do końca, ale niemniej takie rzeczy też się będą pojawiały. Można usłyszeć o tak zwanych nanobotach w leczeniu zębów. I tu króciutko opowiem, bo to wydaje się, że może być to dość rewolucyjne, to z kolei Indie tutaj się kłaniają. To jest nowatorska technologia, która może zrewolucjonizować, głównie endodoncję. Tam, gdzie pojawiają się takie trudne leczenie kanałowe i tam nie wszystko zawsze wiadomo, czy jest usunięte, czy nieusunięte. Rozwijają się teraz różne metody typu lasery, różne sposoby irygacji, a one, te nanoboty mogą właśnie tam wejść i zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność, ale potrzeba, no właśnie tutaj te koszty produkcji mogą być przeważające, są pewne ograniczenia techniczne i dlatego zanim to wejdzie do rutynowej praktyki, to takie rzeczy będą musiały być no, dokładniej zbadane, więc szybciej na pewno nam do tej macierzy szkliwa, o której mówiliśmy i o tym, co się dzieje. Więc to są takie chyba dwie najważniejsze rzeczy, że z jednej strony i oczywiście zęby. Udało się już wyhodować zęby, więc są te rzeczy, które już powstają, jesteśmy w stanie to stworzyć, ale jeszcze są one tak zwane amorficzne, nie do końca kształtne, na tyle, żeby można było z nich zrobić naturalne implanty. Natomiast myślę, że też patrząc na rozwój i dynamikę całej technologii, myślę, że to nie jest aż tak daleka przyszłość, żeby niektóre takie i podobne metody właśnie można było zastosować.
Zatem czekamy na te rewolucyjne rozwiązania. Pani rektor, i na koniec także chciałbym, żeby ta nasza rozmowa na antenie radia RMF24 miała także charakter oczywiście dydaktyczny. Ile razy profilaktycznie powinniśmy udać się do dentysty, powiedzmy, jeżeli mowa o takim przedziale, niech to będzie rok?
No przynajmniej dwa razy w roku powinniśmy udać się do stomatologa. To jest jakby taki minimum, które powinno się pojawić, dlatego że w ciągu tego całego roku bardzo wiele rzeczy się może wydarzyć. Nie tylko próchnica zębów, choroby przyzębia, ale również cała profilaktyka onkologiczna, bo ten obszar jamy ustnej jest również na to bardzo narażony i powinniśmy to sprawdzać minimum dwa razy w roku.
Dokładnie tak. Profesor Marzena Dominiak, prorektor do spraw umiędzynarodowienia uczelni z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Była razem z nami w radiu RMF24. Pani rektor, bardzo serdecznie dziękujemy.
Bardzo dziękuję za rozmowę.